Obozy jenieckie i polskie siły zbrojne. Jesteśmy w sali poświęconej obozom jenieckim oraz polskim siłom zbrojnym na zachodzie. Pomieszczenie jest niewielkie, na planie kwadratu. Jest podzielone na dwie części, które przedzielone są rekonstrukcją ogrodzenia z drutu. Naprzeciwko wejścia znajdują się drewniane sztachety o długości 3 metrów, imitujące obozowe baraki. W środkowej części konstrukcji sztachety są wyłamane. Kształt wyłomu przypomina postać człowieka, co sprawia wrażenie, jakby ktoś uciekł z obozu. Za drewnianą konstrukcją, po środku, czarna tablica informacyjna. Przedstawia ona mapę Europy oraz informacje na temat obozów jenieckich ulokowanych na terenie III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego. Przed drewnianymi sztachetami, po prawej stronie, znajduje się wspomniana rekonstrukcja obozowego ogrodzenia. Zbudowane jest ono z dwóch słupów wysokich na 2,5 metra. Słupy w górnej części są zawinięte w literę C. Na końcu każdego z nich są zawieszone metalowe lampy oświetlające najbliższy teren. Od słupów odchodzą druty. Przejście znajduje się po środku sali. Ponieważ prawdziwe obozowe słupy były pod wysokim napięciem, druty są zawinięte na białych, ceramicznych izolatorach w kształcie gałek. Na wysokości około 1,5 metra na drutach są zawieszone białe tabliczki z czarnym napisem w języku niemieckim Halt, czyli stój. Po wojnie obronnej ponad 470 tysięcy żołnierzy trafiło do niemieckiej niewoli. Około 120 tysięcy z nich zostało zwolnionych. Reszta trafiła do obozów na terenie Rzeszy. Oficerowie byli zamykani w oflagach, natomiast podoficerowie oraz szeregowcy w stalagach. Obozowa codzienność to długotrwałe apele, przepełnione baraki, chroniczne niedożywienie i tragiczne warunki sanitarne. Jeńcy, wbrew prawu międzynarodowemu, byli szykanowani i bici. Zmuszano ich do ciężkiej fizycznej pracy, a ich paczki żywnościowe były przetrzymywane. Mimo tego jeńcy prowadzili aktywne życie społeczne. Za zgodą władz obozowych organizowano mecze piłkarskie, olimpiady sportowe, kluby szachowe. Wydawano oficjalną oraz konspiracyjną prasę, prowadzono kółka literackie i teatralne. W oflagach organizowano szkolnictwo, prowadzono kursy oraz tworzono jenieckie uniwersytety. Do niewoli sowieckiej dostało się około 240 tysięcy żołnierzy. Los polskich żołnierzy w obozach na terenie Związku Sowieckiego był tym tragiczniejszy, że Sowieci nigdy nie ratyfikowali międzynarodowych umów dotyczących traktowania jeńców wojennych. Szeregowcy pracowali niewolniczo w kamieniołomach, kopalniach lub przy wyrębie lasu na dalekiej Syberii. Kilkanaście tysięcy oficerów umieszczono w specjalnych obozach Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, czyli NKWD. W Starobielsku ulokowani byli generałowie, wysocy urzędnicy państwowi, obrońcy Lwowa. W obozie w Ostaszkowie zamknięto oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza, policjantów, żandarmów oraz funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu. Pozostałych zamknięto w obozie w Kozielsku. We wszystkich obozach panował ścisk, brakowało leków, żywności i wody. W marcu 1940 roku Józef Stalin podjął decyzję o likwidacji obozów specjalnych oraz obozów pracy na zachodniej Białorusi i Ukrainie. W wyniku tej decyzji dokonano zbrodni wojennej. Zabito ponad 20 tysięcy osób. Żołnierze, którzy nie trafili do niewoli, próbowali na różne sposoby dostać się na zachód. Przez Węgry, Rumunię, a nawet Afrykę Polacy przedostawali się do Francji. Po jej podbiciu przez Niemców Polacy udawali się do Wielkiej Brytanii. W bitwie o Anglię sławę zdobyli polscy lotnicy. Po wyjściu armii Andersa ze Związku Sowieckiego polscy żołnierze walczyli także na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Obroną Tobruku wsławili się żołnierze Brygady Strzelców Karpackich. Na froncie włoskim żołnierze II Korpusu Polskiego bohatersko walczyli w bitwie o Monte Cassino. W późniejszej fazie wojny Polacy brali udział w walkach na froncie zachodnim. Ponownie zasłynęli polscy pancerniacy z pierwszej dywizji pancernej pod wodzą generała Stanisława Maczka, którzy walczyli w wyzwalanej Francji i Belgii, a swój szlak bojowy zakończyli w sercu III Rzeszy. W Holandii do dzisiaj obchodzi się święto na cześć polskich spadochroniarzy z samodzielnej brygady spadochronowej, którą dowodził generał Stanisław Sosabowski. Właśnie w tej sali znajdujemy gabloty z pamiątkami po żołnierzach polskich sił zbrojnych na zachodzie. W jednej z nich umieszczono zielony, stalowy brytyjski hełm MK2. Pokryty jest on siatką plecioną ze sznurka, pod którą umieszczono osobisty opatrunek. Pod hełmem znajduje się zielona brytyjska kurtka mundurowa. Tak jak i hełm, należała ona do kapelana ojca Adama Studzińskiego, który pełnił posługę duszpasterską w 4. Pułku Pancernym Skorpion. Na kołnierzu kurtki, na fioletowym materiale przypięto 2 srebrne łacińskie krzyże. W miejscu łączenia ramion krzyży umieszczono wizerunek orła. Na prawej piersi znajduje się odznaka Wojskowego Klubu Sportowego 4. Pułku. Jest niewielka, ma 29 na 17 mm. Odznaka to czerwona tarczka w kształcie rombu, na którym umieszczony jest skorpion w złotym kolorze oraz napis WKS umieszczony nad tarczką. Nad lewą kieszenią naszyte są kolorowe baretki. Są to wąskie paski wstążki w kształcie prostokąta, barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia. Są one noszone zamiast pełnej odznaki. Pod baretkami umieszczona została odznaka 4. Pułku Pancernego. Jest to czarny, emaliowany, grecki, czyli równoramienny krzyż. Na skrzyżowaniu ramion umieszczony jest złoty wizerunek skorpiona. Po wojnie część żołnierzy walczących na zachodzie wróciła do Polski. Na większość z nich czekały prześladowania ze strony komunistów. Tych, którzy zostali na zachodzie, czekał ciężki los emigrantów. Pozbawieni przez władze komunistyczne polskiego obywatelstwa, rozpoczynali nowe życie w obcych dla siebie państwach. Na przykład pozbawiony świadczeń przysługujących żołnierzom alianckim generał Maczek pracował jako sprzedawca oraz jako barman w hotelowej restauracji. Wejdźmy z powrotem na dziedziniec i przejdźmy do następnego pomieszczenia. W nim poznamy warunki życia pod okupacją.